Jakobiasz? Do Jakobie.
Krótka powtórka. Sześć rad. Rada pierwsza. Mówić z pozytywnego serca, tak? Rada druga. Słowa i czyny niech idą w parze, tak? W naszym życiu. Rada trzecia. Nie zwodzić, nie oszukiwać, nie kłamać. Raczej mówić prawdę tą trudniejszą, ale mówić prawdę. Czwarta. Nie przeklinać, nie mówić tego, co rujnuje, nie buduje i poniża i tak dalej. Piąta rzecz. Kontrolować emocje. Kontrolować emocje, tak jest. Nie tryskać złością. I ostatnia, szósta rada. No myślę właśnie, myślę. Myślę. Czasami nie mów nic. Tak, 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 tak. Tu zostałem poproszony o jakiś dowcip na początek. Mąż leży chory, żona przy nim siedzi i mąż mówi: kochanie, pamiętasz, jak to razem przechodziliśmy tych wiele trudnych chwil w życiu? Pamiętasz, jak straciłem pracę? Ona mówi: tak, pamiętam. A pamiętasz, jak ten wypadek tam miałem i ty byłaś przy mnie i tak pocieszałaś? Tak, tak, pamiętam. Pamiętasz, jak mieliśmy potem ten kryzys taki małżeński, ale jakoś byłaś tu ze mną w tym wszystkim? Pamiętasz? Tak, pamiętam. Pamiętasz te wszystkie trudności, jakie przeszedłem? Tak. Mówi do żony: kochanie, ty mi zawsze pecha przynosisz. Od zawsze. Dzieci się wypowiadały na temat małżeństwa i jedno dziecko mówi tak: chrześcijańskie małżeństwo to poślubienie jednej osoby i to się nazywa monotonia. A mój pięcioletni Dawid ostatnio powiedział, że on nigdy nie będzie mężem. No i pytamy się go: a dlaczego? Nie chcę być mężem, bo mąż musi wynosić śmieci. A ja nie lubię śmieci. Dobrze, teraz przejdziemy do drugiego zagadnienia. Puściłem was przed czasem, mężczyźni. Zadowoleni jesteście, prawda? Drugie zagadnienie. Słuchanie. Mówiliśmy o mówieniu, teraz porozmawiajmy o słuchaniu. To jest szczególnie ważne zagadnienie teraz, ponieważ wy jesteście słuchaczami. Jakub w swoim liście mówi: niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia. Niech każdy człowiek. Więc nie ma tutaj usprawiedliwienia dla tych bardziej ekstrawertycznych osobowości. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nie skory do mówienia, tak? Uwaga dla nas wszystkich. Ktoś słusznie zauważył, że mamy dwoje uszu i jedne usta. Że być może powinniśmy więcej słuchać, a mniej mówić. Słuchanie jest czymś bardzo ważnym. Jak ważnym jest słuchanie, widać w Starym Testamencie, gdzie Bóg wielokrotnie mówi, ja nawet chciałem to policzyć, ale nie policzyłem, ale wielokrotnie Bóg mówi w Starym Testamencie: słuchaj Izraelu, słuchaj Izraelu. To jest tak się zaczyna. jedna z podstawowych modlitw hebrajskich. Szma Izrael. Słuchaj Izraelu. Więc Pan Bóg wiedział, jak bardzo ważne jest, abyśmy słuchali. Salomon mówi, kto mądry, niech słucha. Po co? Aby rozumieć. Nasze niezrozumienie jest wynikiem pewnych czasami problemów ze słuchaniem. Więc moja pierwsza uwaga. Musimy podjąć wysiłek słuchania. Musimy podejmować wysiłek słuchania. Czy zauważyliście, że słuchanie wymaga zaangażowania? Wymaga wysiłku? Dlaczego z trudnością słuchamy? No, czasami po prostu nas nie interesuje to, co słyszymy. Czasem myślimy o czymś innym. Co tutaj dzisiaj zjemy wieczorem? Golonka już była, pizza już była. Co tutaj? I tak myślimy o różnych rzeczach. Czasem nas coś rozprasza. Lub po prostu jesteśmy mężczyznami. To też jest wielka przeszkoda w słuchaniu. Można słuchać, a nie słyszeć, tak? Moja żona złapała mnie 2 razy już chyba na tym, że nie słyszałem tego, co do mnie mówi. Dzisiaj. Ostatnio, nie tak dawno, w ubiegłym tygodniu musiałem pojechać z moją córką do ortodonty i moja żona, zanim pojechałem, to tam mi kilka uwag przekazała, o czym mam rozmawiać z panią doktor, a więc ja uważam, że ja słyszałem, co mi mówiła. Pojechałem, no i zaczynam rozmowę i ja coś tam mówię o jakimś dolnym... co to było? Ten dolny... Dolny łuk, czy dolny... Tak? Dolny łuk, tak to się nazywa. A ta pani doktor zupełnie co innego, że nie dół, tylko góra, a ja się upieram, nie, to ma być dół, a ona, że nie, góra. I tak sobie myślę, no coś tu jest nie tak. Wracam do tej mojej żony, mówię, ta pani doktor w ogóle nie chciała mnie słuchać. Okazało się, że trochę rzeczywiście nie chodziło o dół, tylko o górę. A ja wszystko przekręciłem. I tak z tą panią doktor tam rozmawiałem. Czy zdarza się wam tak czasami? Że niby słyszycie. No właśnie. Wszystko się zgadza. A odpowiadacie czasami na pytanie, na którego nie słyszeliście na przykład? I moja żona mówi... A czemu ty mówisz jej, że tak? Ty słyszysz, co ona pyta? Zdarza się wam tak zapatrzyć w coś? W coś? Że wydaje się, że to nie żona mówi do nas, tylko tam gdzieś sąsiadka do swojego męża coś tam mówi, prawda? A więc słuchanie naprawdę wymaga wysiłku. Czasem słuchanie to większy wysiłek niż mówienie. Dlatego musimy się nastawić na słuchanie drugiej osoby. Nastawić się na słuchanie współmałżonka, osoby nam najbliższej. Takie praktyczne uwagi dla żon na początek. Pierwsza taka ważna uwaga. Nie zadawaj mężowi trudnych pytań podczas ważnego meczu. A dodam, każdy mecz jest ważny. Możesz ewentualnie zapytać, jaki wynik, albo dlaczego jeden ma inne ubranie na boisku. Druga uwaga. Nie zaczynaj głębokich rozmów w momencie, gdy mąż zaczyna już równo oddychać. Bądź pochrapywać. Jedynym plusem może tej rozmowy będzie to, że on się wtedy na wszystko zgodzi. A teraz takie może bardziej serio wskazówki dla nas uczących się słuchać. Po pierwsze, patrzmy na mówiącego. Patrzmy w oczy, patrzmy z uwagą, patrzmy z zainteresowaniem. Tutaj też jest mnóstwo ludzi i czasami z kimś rozmawiam i ja muszę się kontrolować, ja muszę przypominać sobie, nie rozglądaj się, Mariusz, nie rozglądaj się po wszystkich ludziach, rozmawiasz z tą osobą, patrz na nią. To są takie ważne rzeczy, o których ciągle musimy pamiętać. Patrzmy na osobę. Dziękuję, że patrzycie na mnie już niektórzy teraz. Patrzmy na mówiącego. Po drugie, powiedz, jak zrozumiałeś to, co zostało powiedziane. Tak jakby przekaż swoje odczucia, czy swoje zrozumienie tego, co słyszysz. To ciągle pozostaje dla mnie taką wielką tajemnicą, jak ludzie potrafią na przykład zrozumieć to, co ja głosiłem. Jakie różne wnioski wyciągają. Więc chodzi o to, żebyśmy skorygowali, czy my dobrze rozumiemy to, co mówiący chce nam przekazać, czy mówiący i słuchacz są w temacie tym samym. Więc zadawaj jakieś tam pytania, może pomocnicze, powiedz to swoimi słowami jeszcze raz to, co ta osoba mówi. Trzecia wskazówka, sprawdzaj własne emocje. Pamiętaj, że masz być nieskory do mówienia, więc ktoś coś mówi, a w tobie się już zbiera. Jest już reakcja na to, co słyszysz. Tak? Pilnujmy swoich uczuć, pilnujmy swoich emocji, żeby nie wypalić, nie powiedzieć coś. Lepiej poczekać, lepiej ochłonąć. Sprawdzajmy własne emocje. Czwarta wskazówka, zadawaj pytania. Ludzie lubią mówić, gdy są pytani. Zadawajmy też pytania raczej takie otwarte niż zamknięte. Pytanie zamknięte to jest pytanie, na które można odpowiedzieć jedynie tak bądź nie. Natomiast pytania otwarte zmuszają osobę do tego, żeby powiedziała coś więcej niż tylko tak albo nie. Nie będę pytać, czy smakuje ci ta zupa, no bo tak bądź nie, prawda? Ale co myślisz o tej zupie, tak? Co w niej jest? I tak dalej możemy tutaj wymyślać coś. Następna wskazówka. Wsłuchuj się w serce. Wsłuchuj się w serce osoby mówiącej. Wsłuchuj się w serce współmałżonka. W serce swoich dzieci. Kiedy coś mówią, wsłuchuj się w serce. Dzieci z reguły, kiedy mówią, one się domagają tej uwagi. I kiedy dziecko zaczyna już podnosić głos, to znaczy, że widzi, że źle słuchamy. Tata, patrz tu na mnie, słuchaj mnie. Wsłuchujmy się w serce. Wiecie, na drodze do dobrej komunikacji są pewne przeszkody. Każdy z nas, słuchacz, posiada pewne przeszkody, pewne filtry. Filtry, które ograniczają naszą zdolność słuchania. Ja tu przyniosłem taki filtr. Są różne rodzaje filtrów. To jest akurat filtr do kawy. Są różne filtry, różnej wielkości, różnych kształtów. No i my również w naszych umysłach, w naszym wnętrzu posiadamy różne filtry, które utrudniają komunikację. I chciałbym, abyśmy o takich 11 filtrach teraz porozmawiali, które utrudniają komunikację i abyśmy na nie uważali i usuwali je. Tak? Po pierwsze, pierwszy filtr. Brak skupienia uwagi. Brak skupienia uwagi. Czym to może być spowodowane? No, tak też fizycznie na to patrząc, może to być spowodowane problemami w słyszeniu. Szczególnie, gdy już lata lecą i Już tak dobrze nie słyszymy jak kiedyś. Wiecie, jak salutują seniorzy? W ten sposób. Więc mogą być po prostu problemy ze słyszeniem i wtedy trzeba temu jakoś zaradzić. Ale ten problem ze skupieniem uwagi może być wynikiem, nie wiem, tak jak słyszymy tutaj, włączonego telewizora, czy zmęczenie też może utrudniać komunikację. Zmęczenie z reguły jest tym czymś, co tak bardzo przeszkadza i na przykład wyolbrzymia problemy, tak? My się staramy z żoną nie rozmawiać, kiedy jesteśmy zmęczeni. Nie rozmawiać na trudne tematy. Bo kiedy jesteśmy zmęczeni, wszystko wydaje się straszne. Wszystko jest wyolbrzymione. Wszystko wydaje się takie niemożliwe i trudne. Ale kiedy odpoczniemy, czy wyśpimy się na drugi dzień, ta sama sytuacja wygląda zupełnie lepiej, tak? Zmęczenie jest wielką przeszkodą. Zmęczenie prowadzi do nieprzemyślanych decyzji, do złych reakcji. Pamiętacie Ezawa? Ezawa, tam kilka razy jest napisane, że on był zmęczony. Ezaw zmęczony wrócił z pola, był zmęczony. I w rezultacie tego zmęczenia on popełnił błędy. Więc kiedy jesteśmy zmęczeni, lepiej odłóżmy jakieś nasze rozmowy, i szczególnie jakieś ważne rozmowy na później. Drugi filtr, który jest też gdzieś tam w nas, to są stany emocjonalne. Stany emocjonalne. Gniew, smutek, szczęście wywierają wielki wpływ na przebieg rozmowy. Zależnie od nastroju różnie reagujemy na tą samą informację. Zależnie od nastroju dajemy więcej bądź mniej łaski osobie, z którą rozmawiamy. Ta sama kwestia, ta sama rozmowa, ten sam temat, ale to, jak się czujemy, wpływa na przebieg tej rozmowy. Czasami współmałżonek czy dziecko jest źle potraktowane tylko dlatego, że ktoś w domu ma zły dzień. Więc stany emocjonalne, jest to kolejny problem, kolejna przeszkoda, z którą musimy sobie radzić. Trzeci filtr to są własne oczekiwania. Własne oczekiwania. Mamy tendencję, by słyszeć i widzieć to, co chcemy. To, czego się spodziewamy, to, czego oczekujemy. Ja pamiętam, kiedyś w jednym zborze byłem i w tym zborze jest dosyć silna drużyna piłki nożnej. I akurat ta drużyna wygrała taki turniej międzyzborowy piłkarski. I przywieźli ten puchar. No i w zborze oczywiście, jak to zwykle bywa, jedni byli za, inni przeciw. A więc niektórym się to podobało, że mamy drużynę, która dobrze gra w piłkę. Inni mówili, a po co w ogóle, a na co to, a po co jeszcze o tym mówić i tak dalej. To nie miejsce na to. No i ja tam akurat byłem gościnnie i coś tam powiedziałem na ten temat, tak na wstępie. Powiedziałem mniej więcej w tym sensie, że jedni grają dobrze w piłkę, inni się modlą, coś takiego, prawda? I potem po nabożeństwie byłem zadziwiony, bo obydwie strony przychodziły do mnie i mi dziękowały za tą dobrą wypowiedź. Przychodzili ci piłkarze i mówili, dzięki Mariusz, dobrze, że to powiedziałeś, tak czujemy się lepiej, że to zostało tak zaznaczone tutaj. Przychodziły też inne osoby i mówiły, dziękujemy bracie, dobrze im powiedziałeś, dobrze im powiedziałeś. A więc każdy odebrał to, co chciał odebrać, tak? Bo się włączyły filtry własnych oczekiwań. Czwarty problem, czwarta przeszkoda, czwarty filtr. To jest kwestia różnych stylów komunikowania. Kiedy spotykamy kogoś, kto inaczej komunikuje, tak jak brat Tomasz chyba wczoraj też wspominał o tym różnym stylu, o tej różnej naszej przeszłości, różnym wychowaniu, że komunikujemy, czy też oczekujemy pewnych rzeczy inaczej. Niektórzy, wiecie, wychowali się w domach, gdzie się bardzo dużo mówiło i tak. Inni się wychowali w domach, gdzie tylko takich półsłówek się używało, haseł. I wszyscy mieli wiedzieć, o co chodzi. I potem ci ludzie wchodzą do wspólnego życia, do wspólnego domu, małżeństwo, jest rodzina, ale oni inaczej komunikują pewne rzeczy. I to też potem może stanowić problem, bo nie zawsze rozumiemy sygnały, które przekazuje druga osoba. Moja żona należy raczej do tych mniej mówiących, do tych takich bardziej skrytych osób, ale ja mówię, ona jest jak szampan. Ja przychodzę, otwieram, a tu puch! Więcej, wtedy się więcej dowiaduję niż się spodziewałem. Więc musimy się uczyć, że są różne style komunikacji. Kolejny, piąty. Samoobrona. Bez podtekstów politycznych, proszę. Samoobrona to jest postawa wypływająca ze strachu przed odrzuceniem, przykrywanie naszych prawdziwych trosk, naszych uczuć. To jest wypowiadanie się w sposób chroniący nas przed zranieniem. Takie prześlizgiwanie się zawsze pomiędzy. Adam w ogrodzie mówi, Panie Boże, schowałem się, bo się boję. Boję się Twojej reakcji. I my też mamy takie sfery swojego życia, gdzie nie chcielibyśmy, żeby ktoś dotykał, bo one bolą może. Więc może unikamy pewnych rzeczy, może unikamy pewnych tematów, czy nie wchodzimy w pewne obszary w rozmowie, bo się obawiamy. Może się to objawiać tak bardzo ostentacyjnie, na przykład zaczyna się rozmowa i jeden z małżonków wstaje i wychodzi z pokoju. Bo już nie chce więcej słuchać, nie chce więcej rozmawiać. A może się to też objawiać tak bardzo subtelnie, że po prostu wyłączasz się wtedy, milczysz, koniec, cisza, ciche dni, tak? Więc to jest kolejny filtr, samoobrona. Szósty, osądzanie. Zamiast starać się zrozumieć drugą osobę, stale szukamy błędów u rozmówcy. Patrzymy przez filtr osądzania. Aha, ty tu przyszedłeś, chcesz ze mną rozmawiać, ale ja dobrze wiem, o co ci chodzi. Ty nie masz dobrych intencji. Szczególnie kiedy już w małżeństwie były jakieś nieporozumienia i jakieś zranienia, ludzie mają tendencję do słuchania poprzez ten filtr osądzania. Jeden z partnerów wtedy uważa, że motywy drugiego są gorsze niż w rzeczywistości. Problem jest to, że nasze postrzeganie, nasza percepcja jest inna od rzeczywistości. Jest skrzywiona. Znacie tą historię z Księgi Królewskiej. Przyjeżdża Naaman do króla Izraela. Przyjeżdża w dobrej wierze, tak? Ma dobre intencje, ma problem, szuka pomocy. A król mówi, a ja wiem, po co ty przyjechałeś. Szukasz zaczepki. To jest podstęp. Więc król patrzy przez pryzmat osądzania, tak? Ach, musimy się wystrzegać tego filtru osądzania. Musimy uczyć się, aby patrzeć na osoby mówiące bez takich uprzedzeń, bez jakiegoś lęku, że zostaniemy, nie wiem, skrytykowani, zranieni, źle potraktowani. Musimy uczyć się właściwie oceniać rzeczywistość, taką, jaką ona jest. I posłużę się tutaj przykładem znanego współczesnego teologa, który się nazywa Kubuś Puchatek. I taka oto scenka z Kubusia Puchatka. Kubuś i Prosiaczek spotykają kłapouchego. Znacie te postacie? Kubuś mówi: witaj, kłapouchy. Kłapouchy spuszcza głowę i mówi: na pewno macie dla mnie złe wieści. Widzę to po waszych oczach. Chowa głowę między swoje kolana i mówi dalej: nie wytrzymam tego dłużej. Powiedzcie to łagodnie, moi drodzy. Kubuś mówi: nie mamy dla ciebie żadnych złych wieści, kłapousiu. Przyszliśmy tylko cię pozdrowić. Mówi: straszne. Chodzą i niepokoją spokojnych mieszkańców lasu. Więc patrzcie, jak może być skrzywiona rzeczywistość. Więc filtr osądzania. Kolejny filtr. Filtr analizowania. Analizowanie. Dzieje się to wtedy, gdy... Znowu mi to spada. Dzieje się to wtedy, gdy zbyt szybko wyrażamy swoją opinię, zamiast poczekać, zamiast poczuć, co czuje druga osoba. To znaczy, że tak za bardzo nie słuchamy sercem, raczej rozumem. Zbyt szybko podejmujemy jakieś decyzje, czy wyciągamy wnioski. Przypowieści 18:13 jest napisane tak. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. Więc uważajmy na to, aby zbyt szybko nie wyciągać wniosków, zanim rzeczowo nie wysłuchamy wszystkiego, co dana osoba ma do powiedzenia, zanim się nie upewnimy, jakie są intencje, zanim nie sprawdzimy, czy dobrze żeśmy wysłuchali, czy dobrze żeśmy zrozumieli, tak? Nie analizujmy zbyt szybko. Czasami rozmawiasz z kimś i widzisz, że ten ktoś nie słucha, tylko już myśli, co ci powiedzieć, tak? To nie jest dobre. Ósmy filtr. Proponowanie rozwiązań. Proponowanie rozwiązań, czyli udzielanie rady, nawet jak nikt o nią nie pyta. Czasami mówiący wcale nie oczekuje jakiejś odpowiedzi, jakiejś rady. Czasami on czy ona chce po prostu powiedzieć. Opowiedzieć o tym, co jest w sercu. A my słuchający często tak przybieramy już taką pozę doradcy, tak? I od razu, co tu ci dobrego powiedzieć? Jakie ci tu dać rozwiązanie? Kto z was lubi takich ekspertów od życia, którzy zawsze mają dla ciebie najlepszą odpowiedź? O, ja na twoim miejscu to już bym... Ho, ho! To jest takie denerwujące wręcz. Ja ostatnio mam dosyć takie skomplikowane tam pewne przedsięwzięcia z wodociągami. Przyłączam wodę do mojego domu i to tak trwa i różne pisma piszę i chodzę i muszę czekać i czasami przychodzą do mnie tacy eksperci od życia, mówią: Mariusz, ja tam na twoim miejscu bym tam poszedł i tak bym powiedział i to bym zrobił i już byś dawno miał wodę. No fajna rada. Super, ale ty nie jesteś na moim miejscu. Ja muszę sobie z tym poradzić. Ja nie szukam tutaj ekspertów, ja szukam ludzi, którzy raczej może powiedzą: dasz sobie radę, jeszcze trochę i ta woda będzie. Tak, Janusz? Dzięki. Już niedługo, właśnie. Więc filtr proponowania rozwiązań. Kolejny filtr. Filtr ignorowania. Taki bardzo niekulturalny filtr ignorowania mówiącego, zmieniania tematu rozmowy. Mówimy: a przepraszam, że tak z innej beczki. Ale po co ta inna beczka, jak tu jeszcze ktoś chce coś powiedzieć, tak? Jeszcze nie skończyła się ta myśl. Bądź wyraźne okazywanie znudzenia rozmową. Muszę się wam przyznać, zrobić wyznanie publiczne, że zdarzyło mi się raz usnąć podczas rozmowy. Tylko raz. A znaczy ja nie byłem mówiącym, ja byłem słuchającym. Ale okoliczności łagodzące chcę przedstawić. Byłem po całym dniu tłumaczenia wykładów. Nie wiem ile godzin, 5, 6, 7 godzin było tłumaczenia wykładów na naszej szkole misyjnej. No i potem pod wieczór już tak ledwo się doczołgałem do mojego pokoju, jeszcze któryś z misjonarzy przyszedł porozmawiać. A mój mózg już nie pracował i tak patrzyłem na niego, on tak siedział sobie tam, a ja tak się oparłem wygodnie na łóżku. I potem on nagle mówi, a to ja już pójdę, ja się obudziłem. To było bardzo, bardzo niedobre, no ale on był wyrozumiały, wiedział jaka była sytuacja, jak ja się czułem wtedy. Także nie róbcie tak. Kolejny, 10 filtr, przerywanie. Przerywanie. Co tu będę dużo mówił? To tak, jak robią politycy w tych debatach telewizyjnych. Tak? Kiedyś pewien kaznodzieja głosił, a ludzie tam co chwila amen, amen. On w końcu przez to mówi, jak będziecie mi tak przerywać, to moje kazanie będzie 2 razy dłuższe. Wszyscy wiemy, że przerywanie nie jest właściwe. I kolejny filtr, zaprzeczanie. Filtr zaprzeczania, więc negowanie odczuć mówiącego. Nie, 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 to wcale tak nie jest, jak ty myślisz, to wcale tak nie jest, jak ty czujesz, nie, ty nie masz racji. Ale skąd ja wiem, jak ta osoba się czuje? To jest tylko mój punkt widzenia. To zaprzeczanie może przybrać formę takiego ośmieszania też czyjejś myśli, uczuć, charakteru, cech. Przecież oczekujemy doceniania. A tutaj zamiast doceniania ktoś uwypukla na jakieś drobne problemy. Albo ktoś przychodzi i mówi, mam nadzieję, że się nie obrazisz, jak ci coś powiem. Tak? To już jest sygnał. Uwaga. Szykuje się ciekawa rozmowa. Albo może być taka reakcja oko za oko i tworzy się taka spirala negatywnych komentarzy. Albo ty to, a ty taka, a ty taki. To są bardzo, bardzo niedobre filtry i bardzo, bardzo niszczące reakcje zaprzeczania. One sprawiają, że w rzeczywistości zamykamy się i nie chcemy już potem rozmawiać. Nie chcemy potem się już dzielić tym, co czujemy, bo wiemy, że jak powiemy to, co czujemy, to albo ktoś będzie się śmiać, albo inaczej to skomentuje jakoś negatywnie, a więc po co w ogóle się odzywać, po co w ogóle mówić? Jak radzić sobie z tymi filtrami? Po pierwsze, weź odpowiedzialność za rozpoznanie swoich filtrów. Jakie filtry ty posiadasz? Co dla ciebie jest przeszkodą? Jakie są twoje reakcje? Oceń to. Tu mamy 11 wymienionych. Możesz przejrzeć sobie, porozmawiać, możesz skonsultować z żoną, z mężem, z dziećmi, co ty widzisz w sobie. Bo każdy z nas jakieś filtry posiada. Tak jesteśmy stworzeni. Takie też mamy umysły, tak funkcjonujemy. Wiecie, gdybyśmy przyjmowali każdy sygnał, który przychodzi, to my byśmy zwariowali. Dlatego Bóg nas tak stworzył, że gdzieś tam jedzie ciężarówka, gdzieś tam na sygnale coś tam, ktoś płacze. Ale my nie reagujemy na wiele rzeczy, skupiamy się tylko na pewnych. Selekcjonujemy to w naszym umyśle. To jest normalne, tak jest. Ale te rzeczy mogą stać się przeszkodą, one mogą stać się barierą później w dobrym słuchaniu, tak? Dlatego musimy rozpoznawać swoje filtry. Więc załóż, że filtry istnieją. Nie załóż filtry, tylko załóż, że filtry istnieją. Dalej, nie wracaj do tego, co kiedyś zostało powiedziane. Skup się na tym, co jest teraz. Zapomnij o pewnych rzeczach, które słyszałeś z ust żony, z ust męża, z ust dziecka, z ust rodziców. Zapomnij o tym. Nie wracaj do tego. Nie odkopuj tego. Bo to jedynie będzie boleć na nowo, tak? To są te takie niewybuchy, takie niewypały. Nie możemy ich odkopywać, bo one są niebezpieczne. One mogą eksplodować na nowo. Choć są jakieś stare już, zagrzebane, one mogą na nowo eksplodować. Więc łaska, przebaczenie, tak? Zapominanie o tym, co było. Tak, kochanie, wiem, miałaś swoje filtry, ja miałem swoje filtry, ale zapominamy o tym, co było. Chcemy pracować nad naszą relacją, nad naszą komunikacją. Będziemy zmieniać, będziemy iść dalej do przodu. Ujawniaj swoje filtry, by nie były przeszkodą w przyszłości. Zdawaj sobie sprawę z nich i ujawniaj je. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że często słucham, ale nie słyszę. I muszę nad tym pracować. Muszę nad tym pracować. Muszę skupiać moją uwagę na tym, co słyszę, co mówi Lidia, co mówią dzieci, żeby słyszeć, żeby rozumieć, żeby skupiać uwagę. I na koniec kilka dobrych rad dotyczących generalnie rozmowy, komunikacji. Wyciągajcie z siebie nawzajem to, co w was siedzi. Tak jak brat Kazimierz powiedział, to jest praca na całe życie, tak? Bez względu na to, jak długo jesteśmy, jaki mamy staż małżeński, rodzinny. Praca na całe życie. Wyciągajmy z siebie to, co w nas siedzi. To wymaga czasu. To wymaga cierpliwości. To wymaga odpowiednich warunków, w których się bardziej otworzymy przed sobą. Do każdego serca jest jakiś kluczyk, jakiś szyfr, tak? Trzeba umieć to otworzyć, rozszyfrować, wejść głębiej, dowiedzieć się więcej. To jest praca na lata dla nas wszystkich. Dalej, podczas burzy emocjonalnej uczmy się słuchać. Uczmy się słuchać siebie nawzajem. Raczej niż argumentować, raczej niż doradzać. A to ty powinieneś zrobić tak, a mówiłam ci. Raczej w takich stanach podwyższonego napięcia emocjonalnego uczmy się słuchać siebie nawzajem. Wsłuchujmy się w serca. Mniej rad, więcej słuchania. Uczmy się rozpoczynać rozmowę. Kochanie, opowiedz mi coś więcej o sobie, opowiedz mi coś z swojego dzieciństwa, opowiedz mi, jak się czułaś dzisiaj, opowiedz mi o tym czy o tym. Uczmy się rozpoczynać taką dobrą, rzeczową rozmowę. Kiedy zadamy dobre pytanie, to już jest zachęta dla drugiej osoby, aby się otworzyć, prawda? Pamiętajmy również o wpływie dotyku podczas rozmowy. Podobno bardzo trudno się sprzeczać, trzymając się za ręce. Możecie to kiedyś wypróbować. Dotyk zmienia atmosferę. Wycisza nas, tak? Ktoś powiedział, małżeństwo jest najbardziej ryzykownym przedsięwzięciem, którego rutynowo podejmuje się największa liczba osób w naszych społeczeństwach. Więc skoro już podjęliśmy to ryzyko, pracujmy nad pięknem swojego małżeństwa i uskuteczniajmy naszą komunikację. Dziękuję bardzo. Amen.